Reportaż w Radiu Gdańsk.
Tak, słuchając, drodzy państwo, tego ostatniego utworu i reportażu Alicji Samolewicz-Jeglickiej, podskakiwaliśmy sobie tutaj z panem profesorem troszkę, tupały nam nogi, pośpiewałoby się i potańczyło przy tej muzyce. Czy przy muzyce churalnej można też potańczyć?
No, to jest ostatni trend w muzyce churalnej. Biorąc udział w różnego rodzaju festiwalach i konkursach od wielu lat, zauważamy, że prezentacje churalne to nie tylko stricte prezentacja wokalna, ale bardzo często połączona z bardzo wyrafinowaną choreografią wręcz, specjalnie układaną do konkretnych utworów. Oczywiście, że niektóre choreografie wzbudzają zachwyt, niektóre zdziwienie, ale jest to kolejny element, który ożywia prezentacje churalne.
I w tym wszystkim musi odnaleźć się dyrygent również, czyli nie może być tylko takim zwykłym panem z batutą, który pokazuje, gdzie kto, co ma zacząć, tylko ogarnąć całe, często bardzo przedsięwzięcie, które przekracza kilkadziesiąt osób. To są czasami tłumy na scenie, prawda? Ostatnio na Politechnice mieliśmy z tym do czynienia.
No, dyrygent chyba ma najłatwiejszą rolę, zwłaszcza, że może przed koncertem wyjąć z tajnej kieszeni tajną kartkę i przeczytać, machać dopóki grają. Ale tak, dyrygent ma tutaj
I grać dopóki słuchają.
Dyrygent ma tutaj wiele zadań. Oczywiście z jednej strony to jest aparat wykonawczy, czyli czasami kameralny, mało liczny, a czasami bardzo duży, bardzo rozbudowany. Przepraszam, ale myślę, że takim istotnym zadaniem, najtrudniejszym, najbardziej właściwym zadaniem dla dyrygenta to nie tyle aparat wykonawczy, ale rozumienie partytury. Bo przecież mamy bardzo wiele przykładów utworów przeznaczonych na zespoły kameralne, ale utworów bardzo wyrafinowanych, bardzo skomplikowanych i jego umiejętność podejścia do partytury i do odczytania intencji kompozytora jest rzeczą zasadniczą.
Panie profesorze, to jest jeden element bardzo istotny albo najistotniejszy może w churalistyce, ale myślę, że najważniejsze to jest to, co dzieje się tak naprawdę między dyrygentem a chórzystami, a całym zespołem muzycznym, który w to angażuje się i tymi, którzy tego słuchają, bo gdyby tego, trochę tak jak w radiu, prawda? Mówimy do konkretnych ludzi, którzy nas słuchają, chcą czegoś się dowiedzieć, to ta wzajemność jest szalenie istotna.
O, poruszył pan niezwykle istotną kwestię. A z tych trzech obszarów, dyrygent, zespół wykonawczy i publiczność, chyba jednak publiczność jest tym obszarem najbardziej istotnym. Jak do nich dotrzeć prezentacją, sztuką, muzyką, którą się wykonuje? Muzyka klasyczna, nie lubię tych podziałów, ale w jakiś sposób, w zależności od kryteriów, jakie przyjmiemy, muzyka klasyczna, muzyka poważna, no właśnie tu są, zaczynają się problemy. No jak jest muzyka poważna, to znaczy, że jest też muzyka niepoważna. Oczywiście, że tak nie jest. Natomiast może w tej chwili użyję takiego podziału, że muzyka trudna i muzyka łatwa, muzyka popularna i muzyka, która aspiruje do kultury wysokiej. Przekaz dla publiczności, przecież mamy na publiczności bardzo często ludzi, którzy mają bardzo, bardzo różne gusta. I bardzo dobrze, że tak jest. I dotarcie do tej publiczności jest niezwykle ważne, niezwykle trudne, ale posłużę się tutaj takim przykładem, który przeżyłem na własnej skórze. Proszę sobie wyobrazić koncert chóru Politechniki w odległym Meksyku, przepraszam, gdzie zostaliśmy poproszeni o wykonanie koncertu w jakiejś niewielkiej mieścinie. Weszliśmy, koncert miał być w kościele, weszliśmy do tego kościoła przed koncertem, pół godziny. Kościół był pusty. Zapytaliśmy organizatorów, no dobrze, ale dla kogo będziemy śpiewać? Proszę się nie martwić, będzie cały kościół ludzi. Ale jak? Przecież jest 25 minut do koncertu, czas biegnie. Proszę się nie martwić, będzie cały kościół ludzi. Proszę sobie wyobrazić, że publiczność została zwieziona z okolicznych wiosek na ten koncert, no i przyjechała publiczność, która pierwszy raz po pierwsze słuchała chórów. Takie miałem wrażenie. Która być może pierwszy raz w ogóle widziała gości z odległego kraju, z Polski. A my śpiewaliśmy przecież dość trudną muzykę churalną w różnych językach, najczęściej po łacinie, po polsku oczywiście też. I pamiętam, że ten koncert był jednym z najpiękniejszych przeżyć, jakie mogłem mieć w życiu artystycznym, ponieważ cały kościół, cała publiczność była zasłuchana w nasze wykonania. Sprawdziłem to wielokrotnie, że nie trudność muzyki jest istotna dla odbiorcy, ale jakość wykonania tej muzyki. Jeżeli coś jest prawdziwe, nie mówię o doskonałości artystycznej, tak, bo zdarzają się różnego rodzaju w sytuacjach koncertów churalnych jakieś niedoskonałości, bo tutaj troszkę za wysoko, tu trochę za nisko, ale prawda przekazu, jeżeli ona jest autentyczna, ten przekaz, jeżeli jest autentyczny, to nie ma granic.
Dlatego mówimy o tym połączeniu, prawda? Osoby, która jest tą dyrekcją całego przedsięwzięcia, dyrygent, potem ci chórzyści, którzy są zaangażowani i ci odbiorcy. To wszystko to jest naturalnie żywy organizm, prawda? Który wzajemnie współpracuje podczas też wykonania różnych utworów, bo przecież pan oczywiście z tyłu ma publiczność, także tak naprawdę
ale
słyszy.
Ale ją się czuje.
Ale ją się albo czuje, albo się jej nie czuje,
absolutnie,
prawda?
Absolutnie ją się czuje. Publiczność się czuje najczęściej i wtedy, jeżeli czuję publiczność, to mogę zrobić na tym koncercie wszystko. Ja nazwę to w ten sposób, że chór idealnie przygotowany do koncertu, zespół, nie tylko chór, zespół idealnie przygotowany do koncertu, to jest plastelina tak urobiona, tak wyrobiona, że mogę z niej zrobić dowolny kształt i ona się nigdy nie zerwie.
I to jest bardzo ciekawy temat, ale myślę, że przejdziemy, bo tutaj jest wielowątkowość tego. Ten reportaż pokazuje jakby tło. Można powiedzieć, że mówimy tylko o muzyce czy o chórach, ale tak naprawdę mówimy o życiu. Bo ja mam wrażenie, że muzyka gdzieś wchodzi w tą rzeczywistość naszego życia. Albo ją wpuścimy, albo nie. I pytanie jest, czy warto wpuścić, bo to jest to pytanie, które pan profesor sobie też zadaje. I chyba przez cały tok studiów myśli pan o tym. Dlaczego ludzie w ogóle się garną? I to na różnych poziomach. Od małych dzieci, poprzez średnie pokolenie i nawet bardzo, bardzo dojrzałych ludzi. Wszyscy chcą śpiewać. Co takiego jest w muzyce? Bo to stwierdzenie, harmonia, że łagodzi obyczaje.
Harmonia. Ta. Muzyka łagodzi obyczaje. No tutaj się odniosę do takiego historycznego mojego spotkania, bo miałem kiedyś szczęście, okazję być na spotkaniu ze sławnym Kisielem, któremu jeden z dziennikarzy obecny na tym spotkaniu zadał to pytanie. Czy muzyka łagodzi obyczaje, czy nie? A wiemy o tym, że Kisiel prowadził otwarty konflikt, dyskusję z Jerzym Waldorfem. I pamiętam odpowiedź Kisiela, która była fantastyczna. Powiedział tak, że Waldorf twierdzi, że muzyka łagodzi obyczaje. Jak mu łagodzi, to niech mu łagodzi. Mnie nie łagodzi. Więc pewnie też jest kwestia spojrzenia, kwestia perspektywy. Ja uważam oczywiście, że muzyka łagodzi obyczaje, ale zależy jaka. Przywołam moje doświadczenie, które przeprowadziłem na studentach Politechniki Gdańskiej. Nie wiedzieli o tym, że przeprowadzam doświadczenie. Mam taką przyjemność prowadzenia przedmiotów humanistycznych w Politechnice Gdańskiej. I proszę sobie wyobrazić dwie sytuacje. Pierwsza grupa. Witam studentów wchodzących. Nie wiedzą, co ich spotka. Na pierwszych zajęciach witam ich muzyką, jest to chorał gregoriański.
I są załamani.
Są zdezorientowani. Podejrzewam, że większość z nich nie ma pojęcia, że jest to chorał gregoriański. Ale jak wygląda rozwój wydarzeń? Siadają, dyskutują, rozmawiają, dość głośno, jest wielki harmider i po kilkudziesięciu sekundach, może po minucie, ten harmider, te rozmowy zaczynają milknąć, zaczynają siadać, zaczynają słuchać, zaczynają dostrzegać, że w tle coś się dzieje. Oczywiście, że w momencie, kiedy bardzo szybko zresztą to nastąpiło, kiedy jest już idealna cisza na sali, zaczynam prowadzić wykład, zaczynam wyjaśniać, czego słuchali i dlaczego słuchali. Ale następne półtorej godziny mogę prowadzić wykład bez jakichkolwiek problemów. I druga sytuacja, którą wyreżyserowałem w ten sposób, że kolejną grupę studentów przywitałem ciężką muzyką rockową. death metal, heavy metal. I proszę sobie wyobrazić, że po pierwsze nie mogłem uciszyć grupy przez półtorej godziny, że nie mogłem ich zmusić i poprosić o to, aby chcieli wysłuchać tego, co mam do powiedzenia. Byli tak niesamowicie pobudzeni, tak mieli tak duże emocje, że przeprowadzenie wykładu było prawie że niemożliwe. Czyli muzyka łagodzi obyczaje, tak, ale zależy jaka.
Wiemy doskonale, że muzyka odgrywa wszechstronną rolę w życiu człowieka, pełni różne funkcje, te emocjonalne, poznawcze, społeczne. Nad muzyką przecież odbywają się badania przeróżne. Mówi się o tym, że muzyka poprawia nastrój, łagodzi stres. Potwierdza to pan profesor swoimi badaniami również. Motywuje do działania, wspiera rozwój poznawczy i emocjonalny, a także integruje społeczność. Zresztą tutaj w reportażu też było to słyszane, że jest sposobem na łączenie ludzi, wprowadzenie piękna do naszego życia, czy wydobywania dobra. To są takie bardzo pozytywne te elementy. Mówimy o tej muzyce, chyba nie tej heavy metalowej, chociaż ona też ma przecież swoje elementy dla
ależ
ludzi
tak,
ważne.
To jest też bardzo często przecież już klasyka i ja absolutnie nie ośmieliłbym się dzielić tej muzyki na dobrą i na złą. To nie o to chodzi zupełnie, tylko jakby funkcje, cele, zadania tej muzyki są zupełnie inne. Natomiast znowu spróbuję przywołać tutaj pewną sytuację. Stając przed obrazem wybitnego artysty, którego stylu nie do końca rozumiemy, żeby zrozumieć ten obraz, zrozumieć ten przekaz, zrozumieć ten styl, musimy zagłębić się w pewne teoretyczne przekazy, w historię, w styl, w opis. Musimy ponieść pewien wysiłek intelektualny, żeby zrozumieć przekaz tego artysty. Z muzyką jest dokładnie tak samo. Muzyka, której nie rozumiemy, jest przez nas odrzucana. Tylko i wyłącznie z tego powodu, że jej nie rozumiemy. Jeżeli poniesiemy wysiłek intelektualny, będziemy wiedzieć, jak słuchać, czego słuchać, po co słuchać, z pewnością będzie to łatwiejsze. Oczywiście, że bardzo dużo doświadczeń daje mi możliwość prowadzenia wykładów przed studentami Politechniki Gdańskiej, przed przyszłymi inżynierami. To jest niezwykłe doświadczenie. Przed tymi, którzy są umysłami ścisłymi, którzy przychodzą do uczelni technicznej, żeby zdobyć konkretny zawód. A tu nagle pojawia się jakiś przedmiot, fakultet humanistyczny i cóż tutaj się teraz dowiemy, czegoż się dowiemy. Okazuje się, że w momencie, kiedy zaprezentuję utwór muzyczny i wcześniej wprowadzę ich do tego utworu, nakreślę ramy historyczne, nakreślę sposób zwrócenia uwagi na poszczególne elementy, to oni bardzo chętnie słuchają nie tylko fragmentu utworu, ale słuchają tego utworu w całości. Co więcej, poszukują innych utworów w danym stylu. Więc jest to kwestia wysiłku intelektualnego. Jestem absolutnie przekonany.
Tak nawiązuję do tego, co powiedział pan profesor wcześniej, że słuchanie muzyki poprawia nastrój, łagodzi skutki stresu, czy relaksuje w końcu. Są różne rodzaje muzyki i też tempa muzyki. I ono może, tak jak pan powiedział, pobudzać do działania lub wyciszać. Nawet udowodniono, że muzyka wspiera układ krążenia, czy układ nerwowy, czyli to ma ogromny wpływ na to, jak my potem reagujemy, czy jakiej muzyki słuchamy, czy ona nas rzeczywiście uspokaja, czy ona nas do czegoś popycha pozytywnego, czy negatywnego. To wszystko jest związane z muzyką, czyli z tymi dźwiękami, które nas otaczają, bo to przecież wszystko jest dźwiękiem.
Absolutnie tak. Mówiliśmy o śpiewie zbiorowym, o śpiewie chóralnym. Na pewno jednym z elementów, który powoduje to, że mamy chętnych, mamy uczestników różnych chórów, dziecięcych, szkolnych, dorosłych, akademickich, jest to, że uczestnicy chcą być elementem harmonii. Chcą uczestniczyć w czymś, co wypełnia ich i harmonizuje, porządkuje. Odniosę się tutaj do świętego Augustyna, który mówił, że muzyka istnieje w trzech przestrzeniach. Pierwsza przestrzeń to jest muzyka wszechświata. Kosmos jest muzyką, kosmos jest harmonią. Dlaczego kosmos jest muzyką? Bo kosmos jest idealną harmonią. Tam musi być muzyka w idealnej harmonii, w przestrzeni kosmicznej absolutnie musi być muzyka. Problem polega na tym, że po pierwsze ta muzyka jest, ale problem polega na tym, że my jej nie słyszymy. Drugim obszarem to jest muzyka, która tkwi w każdym człowieku. Również idealna, bo harmonia idealna również zawarta jest w każdym istnieniu ludzkim. I znowu mamy problem. Ta harmonia idealna jest, ale znowu jej nie słyszymy. I trzeci obszar to jest muzyka słyszalna, czyli muzyka, która próbuje odzwierciedlić, próbuje odwzorować, próbuje przekazać tą idealną harmonię panującą we wszechświecie, w kosmosie, w człowieku, ale ona jest obarczona innym problemem. Ona jest słyszalna, ale ona nie może być idealna, bo człowiek jest niedoskonały. I im większy talent, im większe umiejętności, im większe zdolności, tym lepsze odwzorowanie tej pięknej harmonii, tej fantastycznej harmonii, idealnej harmonii, jaka panuje w kosmosie i w człowieku. Stąd może odpowiedź, że mamy muzykę lepszą i gorszą, bo człowiek jest bardziej bądź mniej utalentowany i potrafi bardziej, lepiej bądź gorzej odwzorować to, co jest harmonią idealną. Być może tak.
Zadajmy sobie pytanie podczas tego naszego spotkania wraz z panem profesorem Mariuszem Mrozem. Jaki wpływ na życie i rozwój człowieka ma muzyka? I tak wydaje mi się, że warto też sięgnąć troszeczkę gdzieś głębiej w tą istotę, może nawet w podejście filozoficzne, bo na przykład już w czasach starożytnych dostrzeżono, że z powodu właśnie tych osobliwych właściwości muzyki, ona może mieć pozytywny wpływ na zdrowie i rozwój jednostki. Nieprzypadkowo zresztą dawni Egipcjanie używali tego samego hieroglifu na oznaczenie muzyki i dobrego samopoczucia, panie profesorze. To jest jeden przykład, ale drugi, na przykład w starożytnych Chinach panowało przekonanie, że odpowiednio skomponowane dźwięki mogą zarówno pozytywnie, jak i negatywnie oddziaływać na rozmaite narządy ludzkiego ciała, czyli tutaj mówimy też o biologii, o fizyce i o duchowości. Natomiast Indianie Navajo posługiwali się całym wachlarzem instrumentów perkusyjnych i dętych w odprawianiu rytuałów leczniczych. Wpływ muzyki na psychikę i zdrowie człowieka to jest szalenie ciekawe zagadnienie.
W teoriach wychowania muzycznego znamy kilka metod, którymi twórcami byli Karl Orff, Zoltan Kodaj, Edwin Gordon czy Emil Dalcroze. Każdy z tych wymienionych miał swoją teorię na temat metod, jakie powinny być stosowane w nauczaniu muzyki. I każda z tych metod skupia swoją uwagę na innych elementach albo nadaje pewną wagę innym elementom muzyki. Jakie są elementy muzyki? Rytm, melodia, harmonia, dynamika, agogika, barwa i artykulacja. Oczywiście pierwszym elementem jest tutaj wymieniony rytm. On jest podstawą. Czy pierwsza była melodia? Mówię o tym, jak zadaję pytanie, jak powstała muzyka. Czy pierwsza była melodia, czy pierwszy był rytm? Oczywiście, że nikt tego nie wie. Ja uważam, że rytm. To zrytmizowanie, uporządkowanie struktur, jakie panują w chaosie, jest niezwykle istotne i ma ogromne znaczenie, czy ten rytm jest zgodny z naturalnym rytmem choćby bicia serca człowieka, czy nie. W związku z tym oczywiście przykładów na to, że muzyka ma ogromny wpływ na zdrowie człowieka jest bardzo wiele. Choćby logorytmika. Znowu rytm, rytmika. I wpływ tychże metod, tychże środków, jakie są przekazywane dzieciom w czasie zajęć logorytmicznych, no mają absolutnie ogromny wpływ na to, żeby się w odpowiedni sposób rozwijać, poprawiać różne deficyty, w tym momencie deficyty choćby polegające na deficytach czy poprawie jakości mowy.
Drodzy Państwo, moglibyśmy mówić bardzo długo na ten temat. Myślę, że pana profesora jeszcze zaproszę do audycji, żeby opowiedział o tym, bo to jest szalenie interesujące. Myślę, że muzyka na pewno poprawia nam samopoczucie, wpływa dobrze na nasz nastrój. Niestety audycja dobiega końca. Czas nie jest z gumy. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa podczas dzisiejszego spotkania i godziny z reportażem. Dziękuję za obecność w studiu pana profesora Mariusza Mroza.
Dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
Przypominam, że przez świat chórów w reportażu Alicja Molewiczy-Jeglickiej prowadziła nas pasjonatka komunikacji w mowie i śpiewie, absolwentka dyrygentury chóralnej śpiewu jazzowego Akademii Muzycznej w Gdańsku Julianna Danielewicz. Życzymy Państwu dobrego wieczoru z Radiem Gdańsk. Andrzej Urbański.
Reportaż w Radiu Gdańsk.